Gość kalejdoskopu.
I naszym gościem jest doktor habilitowany Tomasz Kozieło, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, politolog z Instytutu Nauk o Polityce. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
52,87% poparcia uzyskało Prawo i Sprawiedliwość we wczorajszych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jeżeli chodzi o głosy, to 334 439 głosów. Największe poparcie, ponad 171 tysięcy, uzyskał Daniel Obajtek, lider podkarpackiej listy do Europarlamentu. Na Podkarpaciu te wyniki były do przewidzenia. One nie są zaskoczeniem, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość.
Ja są, to bo wiadomo, że Prawo i Sprawiedliwość na Podkarpaciu uzyskuje zawsze największy wynik. To wynika i w wyborach do Sejmu, i w wyborach do Sejmiku wojewódzkiego i w każdym, i w wyborach prezydenckich. To jest bastion Podkarpacie jest bastionem PiS-u, więc tutaj zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości nie było niczym nowym. To jest zresztą miażdżące zwycięstwo.
A wynik Daniela Obajtka, który jest spoza Podkarpacia, ale został umieszczony na pierwszym miejscu na liście.
Właśnie dlatego, panie redaktorze, wynik Daniela Obajtka też nie powinien zaskakiwać, zważywszy na to, że przez kilka lat mówiono, że wyniki Orlenu, którego Daniel Obajtek był prezesem, zawsze szły w górę, więc... A że Orlen jest spółką Skarbu Państwa, w ten sposób tworzono narrację, że państwo też w ten sposób się bogaci. Jednocześnie wyniki nowego Orlenu pod nowym zarządem, jak podawały portale ekonomiczne, na przykład Money.pl czy Business Insider, zaczęły spadać. Więc to też była kwestia, że jednak może zmiana na stanowisku prezesa jednej z największych spółek energetycznych w kraju była błędem i Daniel Obajtek jednak nie był taki zły, jak pokazywała, jak prezentowały to media ówczesnej opozycji.
To znaczy tak, to była taka kampania, że widzieliśmy Orlen i myśleliśmy Daniel Obajtek, kto zagłosuje?
Tak. Myślę, że tak. I to pomijając kwestię już, że startował nas na Podkarpacie, ale właśnie była ta kwestia wysokich wyników potentata energetycznego w naszym kraju.
Czyli takie dziwne skojarzenie, tak? Bo z drugiej strony, jak patrzymy na kandydata, no to przecież nie było takiej klasycznej kampanii wyborczej. Nie było spotkań z mieszkańcami, nie było spotkań z mediami. Były tylko portale społecznościowe i praktycznie do tego ograniczała się ta kampania.
Tak, pani redaktor. Zwłaszcza, że Daniel Obajtek sporą część czasu spędził poza Polską, więc mówiąc, że tutaj czuje się zagrożony aresztowaniem, jakimiś szykanami, więc dlatego nie mógł prowadzić bezpośredniej kampanii, ale właśnie jego nazwisko, a jednocześnie ukazywane wyniki, jak już wcześniej powiedziałem, spadku zysków, dochodów Orlenu, pokazywały, że jednak warto na taką osobę zagłosować, że warto, żeby był on w Parlamencie Europejskim, bo skoro z Orlenem mógł osiągnąć takie zyski, to i w Parlamencie Europejskim być może będzie reprezentował interesy naszego kraju.
Ale jednak Elżbieta Łukasiewska rozpoczyna czwartą kadencję w Parlamencie Europejskim. Uzyskała reelekcję.
Tak jest. Elżbieta Łukasiewska jest dobrą europosłanką. Można by powiedzieć, ja mówię na przykład z punktu widzenia naszego instytutu, kiedy wielu studentów było u niej z politologii, było u niej na stażach w Parlamencie Europejskim. Dobrze współpracuje ze środowiskami podkarpackimi, z różnymi środowiskami, mimo że jest Koalicji Obywatelskiej, z Platformy Obywatelskiej, nie odżegnuje się od innych środowisk społecznych, które nawet niekoniecznie są po drodze z jej partią. Dlatego wynik Elżbiety Łukasiewskiej nie jest jakimś specjalnym zaskoczeniem, bo swoją rolę jako europosłanki odgrywa bardzo dobrze.
Elżbieta Łukasiewska, Daniel Obajtek, to te dwa mandaty już pewne, jeżeli chodzi o Europarlament i reprezentowanie Podkarpacia, ale też ważą się losy trzeciego mandatu dla naszego regionu, dla Bogdana Rzońcy z Prawa i Sprawiedliwości. Pojawiła się też informacja o być może czwartym mandacie dla Tomasza Buczka z Konfederacji. Jak pan ocenia to, że może nas reprezentować czterech przedstawicieli w Parlamencie Europejskim.
Dla województwa podkarpackiego jest to dobry wynik, bo wiadomo jest, że Parlament Europejski nie reprezentuje interesów państw, reprezentuje interesy Unii Europejskiej, ale im więcej przedstawicieli ma dany region, czy w tym wypadku Podkarpacie, tym większa jest szansa, że nasze interesy, interesy naszego województwa będą lepiej reprezentowane, bo nasz głos będzie bardziej słyszalny na forum europejskim. Więc jeżeli ukaże się, że faktycznie Podkarpacie będzie miało 4 mandaty w Parlamencie Europejskim, tym bardziej stworzy się większa siła do tego, żeby nasze województwo miało większą siłę przybicia, zwłaszcza, że to z trzech różnych partii, z Koalicji Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. Czyli to współpraca tych czterech, gdyby się okazało, czworga europosłów ze swoimi macierzystymi partiami, jednocześnie w ramach swoich partii europejskich mogłaby przynieść nam dość duże korzyści ekonomiczne, i materialne, i społeczne.
Panie profesorze, co z frekwencją? No bo przecież 40%, 40,65% w skali kraju, 38,5% na Podkarpaciu, poniżej średniej krajowej. To nie są dobre wyniki, jeżeli chodzi o obywatelską postawę, świadomość, na co zresztą zwraca uwagę nasz słuchacz przed rozmową.
To nie jest dobre. Ale nadal jeszcze w Polsce pokutuje sytuacja, w pewnym sensie uzasadniona, że o sprawach polskich powinno się decydować w Warszawie, czyli dlatego wybory do Sejmu, wybory na prezydenta cieszą się wysoką frekwencją, bo tworzy się parlament, tworzy się koalicję, większością tworzy się rady ministrów, rząd, które decydują o podstawowych sprawach naszego państwa. Natomiast Parlament Europejski, Unia Europejska traktowana jest jako coś dodatkowego, coś, gdzie wprawdzie niektóre decyzje muszą być implementowane na gruncie polskiego prawa, ale jednak Bruksela jest za daleko, żeby tam decydowały się losy naszego państwa, że losy naszego państwa decydują się w Warszawie. Już sam fakt, że do Parlamentu Europejskiego nie idą czołowi politycy, nie idzie Donald Tusk chociażby, nie idzie Jarosław Kaczyński, czyli nie idą ci, którzy w tym momencie od wielu lat, od kilkunastu lat odgrywają czołową rolę w polskiej polityce. Czyli skoro oni nie uznają, że Parlament Europejski jest dobrym miejscem na realizację interesów państwa, tylko polski Sejm, polski rząd, więc odbija się to też na świadomości społeczeństwa.
Ale też przyjrzyjmy się temu nowemu Parlamentowi Europejskiemu, bo szacuje się, że około 100 mandatów zdobyli eurosceptycy. Co prawda będą rozproszeni w różnych grupach, ale jednak będą. Co to może oznaczać dla prac Parlamentu Europejskiego w nowej kadencji?
Panie redaktor, to może oznaczać to, że ja powiedziałbym nie eurosceptycy, uniosceptycy, bo to jest zasadnicza różnica. Większość z nich idzie po to, żeby rozsadzić, jak oni mówią, rozsadzić Unię od środka, żeby zakłócać pracę Parlamentu Europejskiego, nie dopuszczać do tego, aby różne decyzje dotyczące całej Unii, poszczególnych jej regionów były podejmowane, bo uważają, że Unia Europejska w kształcie centralizująca się, federalizująca jest złem. Więc jeśli może to doprowadzić do takiej sytuacji, że Parlament Europejski żadnej decyzji, a przynajmniej nie będzie mógł podejmować wielu mądrych decyzji, wielu dobrych decyzji dla naszych społeczeństw, dla naszych państw, jednocześnie będzie uwikłany w różnego rodzaju walki frakcyjne, które przeniosą się też na grunt poszczególnych państw narodowych.
Dziękujemy.
Poczekamy, zobaczymy.
Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dr Tomasz Kozieło, politolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
I ta rozmowa po 9 na www.radiorzeszów.pl.